Witam Państwa serdecznie w Centrum Edukacyjnym Przystanku Historii Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Dzisiaj gościmy panią Beatę Majchrowską, autorkę książki Więcej niż Enigma, historia Antoniego Paluta. Pani Beata jest dziennikarką, redaktorem, także historykiem sztuki i autorką książek o designie i fotografii. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu przybliżyć postać Antoniego Paluta, który był powstańcem wielkopolskim, kryptologiem i inżynierem. Muszę przyznać, że kiedy właściwie słyszy się tytuł Więcej niż Enigma, historia Antoniego Paluta, pierwszy człon tej nazwy od razu budzi pewną taką ciekawość i takie zainteresowanie. Proszę powiedzieć, jak właściwie powstał pomysł na napisanie tej książki?
Tak, książka powstawała, to był proces, to nie była nagła decyzja. Trwało to dobrych kilka lat. A żeby zacząć od anegdoty, mogę powiedzieć, że być może nie powstałaby, gdyby nie piłka nożna i mój syn, który należał do tego samego klubu sportowego, co prawnuk Antoniego Paluta. I godzinami na trybunach spędzałam czas, przyglądając się temu, zaprzyjaźniłam się z rodzicami tego chłopca i pewnego dnia właśnie mama Michałka powiedziała do swojego męża, a może opowiesz historię swojego dziadka? Ja w ogóle jeszcze wtedy nie kojarzyłam nie tylko nazwiska Palut, ale też nazwiska Palut pisanego po polsku, bo dwaj synowie Paluta mieli różne nazwiska. To jest też historia powojenna, którą opisuję. Także tego nie można było od razu skojarzyć, że to ten sam człowiek, że pochodzi z tejże rodziny. No i zafascynowała mnie zupełnie ta historia. Byłam powalona, że ma kogoś takiego w swojej rodzinie i taką historię. Cały czas ona za mną chodziła. Chciałam coś z tego zrobić i nadarzyła się okazja, że wzięłam udział w takim konkursie na scenariusz filmu historycznego. Postanowiłam opisać historię tej rodziny na przestrzeni całego XX wieku. Był to bardzo oblegany konkurs, chyba z 800 zgłoszeń. No, oczywiście nie wygrałam go, natomiast cały czas byłam przekonana, że muszę coś z tym zrobić i wtedy wpadłam na pomysł, że po prostu napiszę klasyczną biografię. Nie było to łatwe, bo jak wiadomo, enigma to też symbol tego człowieka, czyli pewna tajemniczość, brak danych, dużo białych plam w życiorysie, które trzeba było wypełnić, pisząc, szukając informacji o nim. Także takie były początki.
Muszę przyznać, że rzeczywiście, kiedy czyta się tę książkę, można powiedzieć, że właściwie to jest taki gotowy scenariusz filmowy. Bo Antoni Palut, także tutaj pani też określa w książce, w jednym z rozdziałów, że tajny agent, rzeczywiście później będąc już właściwie na, albo właśnie dopiero na czwartym roku studiów na Politechnice Warszawskiej, otrzymał właściwie propozycję objęcia posady w biurze szyfrów w oddziale drugim Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Można przyznać, że młody człowiek dostał taką propozycję. Ale jeszcze cofając się może do dzieciństwa i młodości Antoniego Paluta, wspomina pani, że należał on do tajnej organizacji. Czy mogłaby pani opowiedzieć coś więcej o tej działalności?
Tak, oczywiście, bo była to moim zdaniem w ogóle kluczowa sprawa dla całego jego późniejszego życia. Czyli ta młodość spędzona w Wielkopolsce. Palut urodził się w Pobieciskach, w małej miejscowości pod Poznaniem. Tam zaledwie 2 lata spędził. Potem się przeprowadziła rodzina do Poznania. I on tutaj też pod dużym wpływem swojego starszego brata, takiej Czesława, który podobnie jak wielu chłopców z tego czasu, właśnie no, mocno był zaangażowany w taką działalność patriotyczną, nawet w ramach bycia prezesem klubu sportowego piłki nożnej właśnie. I Antoni Palut dostał się do szkoły, do gimnazjum prestiżowego Świętej Marii Magdaleny. No i tam po prostu bardzo te dzieci były zaangażowane w działalność tajną. To był czas, kiedy po prostu młodzież była wynaradawiana. Były ogromne kłopoty z edukacją historii polskiej, polskiego języka. Tam była właściwie ostra walka, która się przeniosła właśnie na takie tajne komplety. I te dzieci były zarówno w rozmaitych organizacjach typu Towarzystwo Tomasza Zana, ci Filomaci, Filareci, skautowie też, bo wtedy przeflancowano tutaj na grunt polski tę ideę Baden-Powella. Także oni od małego działali w takich tajnych strukturach, gdzie w mieszkaniach nauczano języka, gdzie oni się sami szkolili. To była w ogóle taka działalność samoszkoleniowa. Ja na informację, że działał w TTZ-cie, natrafiłam w jego dokumentacji wojskowej. Przy okazji chyba jakiegoś awansu on miał wymienioną swoją ścieżkę właśnie taką edukacyjno-niepodległościową i tam była ta informacja, a ponieważ poza nią nie miałam żadnych szczegółów odnośnie tego działalności w tym towarzystwie, to z konieczności opisując to, żeby czytelnik miał pojęcie, na czym polegała wówczas ta działalność tych chłopców i dziewcząt, no po prostu korzystałam też ze wspomnień byłych absolwentów tej szkoły. Także tak. To a propos tego udziału w tajnych towarzystwach, które na tyle go zaangażowały w walkę o niepodległość, że potem no, to był taki, on przesiąknięty tymi ideami, no bo później już też właśnie zaangażował się, kiedy wybuchło powstanie, już miał taki przygotowany wewnętrznie grunt.
Tak, tutaj jeszcze wracając do Towarzystwa Tomasza Zana. Jeśli mówimy o Wielkopolsce, o zaborze pruskim, to rzeczywiście ta organizacja wywarła bardzo duży wpływ na młodych ludzi. W Wielkopolsce rzeczywiście wielu z takich zasłużonych działaczy należało właśnie do tej organizacji. Tutaj nazwisk byśmy mogli wymieniać naprawdę bardzo dużo, ale między innymi na przykład już do Towarzystwa Tomasza Zana na przykład należał Bogdan Hulewicz, który także był jakby jednym z jakichś takich współorganizatorów Powstania Wielkopolskiego, czy tak nawet sam Stanisław Tatczak. Więc jak widać, ta organizacja przez to, że wpajała pewne takie wzorce, ale też takie idee niepodległościowe, przyczyniła się do tego, że wielu jego członków wzięło udział w Powstaniu Wielkopolskim. I tak jak już tutaj Pani wspomniała, także również Antoni Palut. Czy mogłaby Pani opowiedzieć o właściwie udziale Antoniego Paluta w Powstaniu Wielkopolskim i czy to wtedy już zaczęła się jego jakby przygoda z szyframi?
Tak, Antoni Palut właśnie trafił na taki kluczowy przyczółek powstańczy, czyli na Cytadelę. Krótko, zdaje się, po wybuchu powstania już tam był. I tam to był jego w zasadzie pierwszy kontakt, można powiedzieć, z radiotechniką. On był stacjonował na radiostacji, także zetknął się z tymi nasłuchami, z tą całą radiotechniczną sprawą. Tam poznał również, i to jest taki ważny moment, poznał Maksymiliana Ciężkiego, który miał właśnie o tyle bogatsze doświadczenie, że był zaciągnięty do armii niemieckiej, był na froncie i był przeszkolony w Turyngii, także miał większe doświadczenie w tej dziedzinie, ale tam właśnie to są same początki zainteresowania, które później tak wpłynęło na jego życie, że właśnie wybrał taką, a nie inną ścieżkę. Także był na tej Cytadeli. Znaczy, na początku trafił w ogóle do kwater mistrzostwa, czyli takiej, można powiedzieć, dla chłopaka nudnej frakcji, gdzie tam bardziej buchalterią się zajmował, ale później już trafił właśnie do tworzących się oddziałów łączności i został wysłany na wiele miesięcy na Pomorze, gdzie właśnie stacjonował, tworząc zupełnie od zera, można powiedzieć, te oddziały łączności bardzo był za to wyróżniony później. To były takie no, początki właśnie rodził się ten radiowywiad. Sprzęt był bardzo, bardzo słaby, przejmowany od wroga. Te radiostacje na dwóch kółkach jeździły czasami. No, także on zaczynał tam, potem bardzo szybko wziął udział znów na froncie zupełnie na wschodnim, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Także on zaczynał jako żołnierz, zaczynał po prostu od początku tę karierę wojskową, ale jednocześnie wzbogaconą właśnie o te pasje radiotechniczne.
Rzeczywiście, no jak słyszymy, powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, także uczestniczył w walkach o Pomorze. Rzeczywiście wtedy, jak to pani wspomniała, rozpoczęła się ta jego historia jakby z radiotechniką. Także z tego, co wyczytałam z pani książki, na Politechnice Warszawskiej także już wówczas nadawał jako krótkofalarz. Miał także własny swój taki jakby sygnał, taki wywoławczy. Z tym także wiąże się ciekawa historia, bowiem właśnie od nazwy tego sygnału wywoławczego Antoniego Paluta, później także i z połączenia takiego sygnału wywoławczego braci Danielewiczów, narodziła się także pomysł utworzenia firmy. Czy mogłaby pani opowiedzieć o tej firmie i także o tym, jak ona powstała i skąd w ogóle jakby taka inicjatywa podjęcia i powołania tej firmy, która przybrała nazwę AWA?
Nazwa firmy AWA pochodzi od skrótu dwóch właśnie sygnałów wywoławczych Paluta i Danielewicza. Bracia Danielewicze byli to koledzy z Politechniki, na którą Antoni Palut trafił w warszawskiej Politechniki, na którą się dostał, ponieważ w tym czasie w Poznaniu, w jego mieście nie było takiej uczelni. Dość masowo młodzież z wielu regionów Polski no, migrowała właśnie za edukacją. Pewnych kierunków nie było gdzie indziej i trafił do Warszawy. Także AWA narodziła się w ogóle jako mała firemka na bazie takiego warsztatu, który prowadził, a którego właścicielem był Edward Fokczyński. I to była baza, która dała początek wielkiej firmie. AWA była niezwykłym przedsiębiorstwem. Jest takie niesamowite zdjęcie, które pokazuje czterech założycieli plus mózg konstruktorski, czyli właśnie Tadeusza Heftmana. Chłopcy ci mają po 20 parę lat, siedzą w takich szynelach poważnych i to tak jak dzisiaj, nie wiem, startupy powstają i młodzi ludzie tworzą jakieś niesamowite firmy, tak wtedy właśnie AWA była taką firmą, która od zera, bez wielkich środków, bez kredytów, rozpoczęła działalność. Miała być bazą, zapleczem w zasadzie dla wojska, dla sztabu głównego. Sztab potrzebował technologicznie dobrze rozwiniętej firmy, która będzie mogła sprostać właśnie takim zamówieniom na sprzęt, na radiostacje, na rozmaity wyrafinowany nieraz sprzęt na potrzeby wojska. I właśnie ci genialni inżynierowie stworzyli taką firmę. Ona miała taką podwójną tożsamość, bo z jednej strony była przedsiębiorstwem radiotechnicznym, a z drugiej strony realizowała właśnie tajny plan, czyli po prostu na taśmach tej fabryki budowano kopię niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Także znaczenie tej firmy było przeogromne. Właśnie ona z tego małego warsztaciku potem się przekształciła w bardzo duże przedsiębiorstwo, zmieniła miejsce, zmieniła siedzibę na ulicę Stępińską. Tam wybudowano też od zera duży zakład, gdzie było bodajże 60 osób zatrudnionych. Także no, bez Awy, której założycielem był Antoni Palut wraz z tymi trzema wspomnianymi chłopakami, no nie byłoby możliwości, w zasadzie nie byłoby tego sukcesu w łamaniu szyfru Enigma. Bo żeby właśnie uświadomić sobie, jakie znaczenie jaką rolę odegrał Antoni Palut, to w całym tym procesie łamania szyfru Enigma, to trzeba powiedzieć, że on stworzył takie zaplecze techniczne, między innymi, bo to nie była jedyna jego rola, które przełożyło na język po prostu techniczny idee matematyczne.
Więc tak tutaj pani właśnie wspomina o sukcesie właściwie firmy Awa. Byli to bardzo młodzi chłopacy, którzy postanowili właśnie tworzyć różnego rodzaju takie radiotechniczne urządzenia. Między innymi właśnie w tej firmie powstała właściwie kopia maszyny szyfrującej Enigma. Więc można powiedzieć, że to bardzo duży sukces. Ogólnie w historii zazwyczaj, kiedy mówimy o złamaniu kodu maszyny szyfrującej Enigma, nasuwają nam się na myśl trzy nazwiska. Nazwiska trzech matematyków z Uniwersytetu Poznańskiego, Mariana Rejewskiego, tutaj Zygalskiego i Jerzego Różyckiego. Jednak zanim ci trzej matematycy rzeczywiście przyczynili się do złamania tego kodu maszyny szyfrującej Enigma, trzeba wspomnieć, że na Uniwersytecie Poznańskim zorganizowano kurs kryptologiczny. I tutaj właśnie pewną rolę odegrał także Antoni Palut, ale nie tylko. Właśnie bym panią prosiła o także opisanie tego, skąd się narodziła ta inicjatywa, właściwie tutaj zorganizowania tego kursu, jaki w tym wszystkim miał także udział Antoni Palut.
Tak, no, udział miał bardzo zasadniczy. Właśnie myśląc o Enigmie, często upraszczamy tę historię. Człowiek ma skłonność do właśnie ułatwiania sobie życia, więc często się zamyka tę całą historię w takim powiedzeniu, no, byli trzej geniali matematycy. Oczywiście geniusz Rejewskiego i pozostałych jest nie do podważenia. Natomiast trzeba pamiętać, jakie są korzenie. A są takie, że w pewnym momencie ktoś wpadł na pomysł wskutek tego, że zaczęły się pojawiać zupełnie nie nadające się do ugryzienia meldunki. Zaczęło być jasne, że wiadomości szyfrowane są przez maszynę, a nie człowieka, że to może być po prostu wysiłek nadludzki, złamanie czegoś takiego, więc właśnie Maksymilian Ciężki i Antoni Palut jako pierwsi zainspirowali biuro szyfrów do tego, aby zastosować inną metodę łamania, żeby wprząc matematykę do tego przedsięwzięcia, przekonali zwierzchników, co też nie zawsze jest łatwe, jak wiadomo. No i zdecydowano się właśnie na stworzenie, na w ogóle wyłonienie jakichś najlepszych głów matematycznych. Padło na Poznań, ponieważ tam była właśnie bardzo, bardzo na wysokim poziomie matematyka oraz też ci studenci, często właśnie pochodzący z zaboru pruskiego, znali niemiecki, co też było ważne tutaj przy właśnie na łamaniu niemieckich szyfrów. Także Antoni Palut był jednym z tych nie tylko inspiratorów do zatrudnienia matematyków, ale był też po prostu nauczycielem, można powiedzieć, bo on również był tym, który wprowadzał w arkany tych kryptologii. On tam jeździł i uczył tych matematyków, jak mają zacząć w ogóle łamać te szyfry. Także on był u samych źródeł całego tego długiego procesu łamania szyfru Enigma.
Można powiedzieć, że Antoni Palut w sumie był jednym z ojców tego sukcesu złamania tego kodu maszyny szyfrującej Enigma. Także kiedy mówimy o właściwie o tym kursie kryptologicznym. Oczywiście na tym się nie kończy, ponieważ prace później po właściwie wyłonieniu najzdolniejszych właśnie studentów, czyli tych trzech matematyków z Instytutu Poznańskiego, później ta jakby komórka biura szyfrów, tak, ekspozytura, która tutaj działa w Poznaniu, później znajduje swoją siedzibę w Pałacu Saskim, w tak zwanym czarnym pokoju, bowiem w tym czarnym pokoju właśnie pracowali ci trzej matematycy. Też był tak podobno nazwany, o tym także pani wspomina w książce, ten pokój, że nosi nazwę czarny, znajdował się za czarną katarą i rzeczywiście tam miano pracować nad złamaniem tego tutaj kodu, właśnie szyfru. I w taki sposób, by matematycy byli w pewien sposób odcięci od reszty także pracowników, by mieli się skupić tylko na tym. Oczywiście, powiedzmy, można powiedzieć, że te prace trwały, też pojawiały się pewnego rodzaju problemy. Ale taką bardzo też ciekawą historią, którą pani także opisuje w książce, jest przechwycenie przesyłki, w której znajdowała się wersja Enigmy. Co prawda była to wersja handlowa, a nie wojskowa, bo wiadomo, że także różniła się pewną budową. Prawdopodobnie chodziło tutaj o budowę tych wirników. Ale rzeczywiście tą przesyłkę udało się przechwycić. I wówczas Antoni Palut razem z jednym z braci Daleniewiczów udało się rzeczywiście zrobić zdjęcia, wszelkie pomiary zrobić tak, by ta przesyłka później trafiła dalej, dalszą drogę do Niemiec, tak by po prostu nie naruszyć ani nie pozostawić żadnego śladu, że ktoś rzeczywiście oglądał tą maszynę, rozbierał ją. I z tego, co tutaj pani wspominała, także w książce, odbyło się to w sposób właściwie bardzo szybki, ponieważ mieli raptem dwa dni, ponieważ w poniedziałek ponownie, tak, ponownie miała trafić do dalszej wysyłki, czyli do Niemiec. Jeśli także mówimy tutaj o biurze szyfrów, wiem, że biuro szyfrów później zmieniło swoją siedzibę, później miało swoją siedzibę w Pyrach, w Lesie Kabackim, podobno pośrodku lasu. Tak, żebym poprosiła tutaj panią, żeby opowiedzieć także może o tym, jak powstawała i także różnego rodzaju urządzenia, które przyczyniły się także do później ułatwienia odczytania tych wszystkich wiadomości, które były nadawane przez Niemców poprzez właśnie maszynę Enigma.
Tak, w pewnym momencie zrobiło się za ciasno w tym, jakby w komórce w Pałacu Saskim. Po prostu rzesza ludzi zatrudnionych była coraz większa. Przede wszystkim też ze względów bezpieczeństwa, bo jednak wciąż, i to jest też warto podkreślić, jak się mówi o sukcesie złamania Enigmy, o tym, że sukcesem było również utrzymanie tego w tak ogromnej tajemnicy w obliczu różnych pokus i agentur niemieckich, które działały. Nawet był w oddziale gdzieś tam właśnie w Pałacu Saskim był jakiś agent, który działał na rzecz Niemiec. Także to, jak funkcjonował ten pokój czarny, że tam nikt nie miał wstępu, nawet herbaty nie można było tam podać nikomu. Od początku na najwyższych obrotach tajności to było. I w pewnym momencie już właśnie zrobiło się i za ciasno, i za niebezpiecznie. I powstał właśnie ośrodek Wicher w niedaleko Pyr, w lesie. Tam przeniesiono głównie, tam przede wszystkim no, działali wszyscy ci zaangażowani w ten cały proces łamania, ale też takiego nadążania nad zmieniającymi się bardzo szybko w latach 30. pod koniec zmieniającymi się ustawieniami i komplikacji. Pojawiały się nowe komplikacje w maszynie Enigma, co natychmiast skutkowało jakimś no, nawałem prac. Tam powstawały różne urządzenia typu cyklometr, płachty Zygalskiego, tam powstała bomba Rejewskiego, czyli ten agregat sześciu Enigm, który bardzo przyspieszał pracę nad łamaniem szyfrów. Także no, był to arcyważny punkt na mapie wojskowej tutaj u nas w Polsce. No i tam też doszło do słynnego spotkania z aliantami i przekazania tajemnicy enigmy.
Tak, właśnie tutaj nawiązując właśnie do tego słynnego spotkania, które odbyło się w lipcu 1939 roku, właśnie w tym ośrodku w Perach, właściwie można powiedzieć, że Polacy postanowili odkryć przed swoimi, można powiedzieć, wówczas sprzymierzeńcami, że właściwie u nich już dawno temu złamano ten kod, że oni właściwie posiadają kopię tej maszyny szyfrującej Enigma. Prosiłabym również o jakby opowiedzenie, jak wyglądało to spotkanie, jak wówczas zareagowała między innymi na strona tutaj angielska i bodajże francuska.
No w pewnym momencie już sytuacja międzynarodowa, zwłaszcza na granicy polsko-niemieckiej, była tak ciężka i tak oczywista, że Niemcy lada moment wkroczą. Były doniesienia z wywiadu, było wiadomo, jaka to jest potęga i jakie są apetyty. Tam niektórzy mieli nadzieję, że może Hitler jednak zadowoli się Gdańskiem i jakimiś takimi drobniejszymi reparacjami. Natomiast ci, co byli najbliżej, między innymi właśnie Palut, Langer, Ciężki, oni wiedzieli, jaka jest sytuacja. Tam naprawdę było trudno i w pewnym momencie doszło do decyzji, że musimy nie tylko ujawnić tę tajemnicę, no przede wszystkim ją zatrzymać, żeby nie wpaść po prostu w niemieckie ręce. Także zwołano spotkanie właśnie z Francuzami i Anglikami, których trudno było namówić na przyjazd w ogóle do Polski. Oni byli jacyś bardzo sceptyczni, niezbyt chyba doceniali tutaj polski wkład. To nie było pierwsze spotkanie takie trójstronne. Tam zdaje się w styczniu było ostatnie, gdzie ustalono, że jak pojawi się jakieś światełko w tunelu łamania enigmy, to zostanie wysłana depesza Ilia de Nouveau, czyli jest coś nowego na rzeczy. I właśnie tę taką wiadomość w pewnym momencie Bertrand, który szefował tam kryptologom francuskim, otrzymał. Przyjechali do Polski. No i doszło do wielkiego coming outu, można powiedzieć. Szokującego dla partnerów, ponieważ Polacy na tych nawet wcześniejszych spotkaniach nie puszczali pary. A tutaj nagle wszyscy się dowiadują, że oni od 6 czy 7 lat już wszystkiego dokonali, że powstała kopia maszyny szyfrującej. No coś, czego się sojusznicy nie spodziewali. Także wysłano później dwie enigmy, jeszcze dwie kopie im, pocztą dyplomatyczną. Także tak to wyglądało pod koniec, właśnie przed samym wybuchem wojny.
Tak, bo lipiec 1939 roku tutaj Anglicy i Francuzi dzisiaj myśleli, że w Polsce nic nowego się nie dowiedzą, jednak bardzo się dziwili, bo było to takie duże zaskoczenie, że to właśnie tu w Polsce udało się stworzyć w ogóle kopię tej maszyny szyfrującej Enigma, udało się złamać ten szyfr. Więc myślę, że to było takie dla Polski bardzo duży sukces. Oczywiście no, trzeba zaznaczyć, że praca w takim biurze szyfru wiązała się oczywiście z zachowaniem tajemnic. I w związku z tym także Antoni Palut, z tego co pani wspominała w książce, nawet nie zdradzał wszelkich tajemnic, ani w ogóle też nie mówił o swojej pracy w biurze szyfrów swojej żonie Jadwidze, z którą wziął ślub w 1930 roku. Za tym również kryje się bardzo ciekawa historia. Tak, żebym poprosiła, żeby pani może wspomniała, opowiedziała, jaka właśnie kryje się za tym historia.
Tak, to znaczy Jadwiga Palut też jest bardzo ważną postacią w tej całej historii. Niesamowita kobieta. Kobieta po przejściach, można powiedzieć, po takim ciężkim pierwszym małżeństwie z takim spolonizowanym Niemcem Kesslerem, który no, był takim hulaką i trudną, bardzo kolorową postacią, bardzo zaangażowaną w ogóle jakoś tak tutaj w Polskę. Brał udział też bodajże w wojnie polsko-bolszewickiej. Natomiast no, trudna osoba. Ona miała też z nim, z pierwszym mężem, dziecko, które nie, Janusza, który był właśnie trochę niepełnosprawny. Także kobieta miała ciężkie życie, no i w pewnym momencie poznała Antoniego Paluta. Wielka miłość i właśnie ślub w 30 roku. Z tego małżeństwa narodziły się dwóch synów, Jerzy i Andrzej. Janusz został oczywiście zaadoptowany, mieszkał z nimi razem. Także no, Jadwiga naprawdę zasługuje na medal nie mniejszy niż Antoni w pewnym sensie, bo wykazała taką niesamowicie niezłomną postawę w czasie okupacji, zwłaszcza bo po wybuchu wojny to w zasadzie 6 dni i już doszło do ewakuacji całego biura szyfrów. 6 czy 7 września to był ostatni dzień, kiedy ona widziała swojego męża. Potem już było bardzo ciężko, bo przez długi czas nie było żadnych wiadomości. Nawet te przychodzące do Polski w ogóle trafiały też do rodziny, żeby jej nie angażować, żeby nie ryzykować, bo ona była bardzo nachodzona przez gestapo. Antoni Palut też pokazuje, jak ważną był postacią w ogóle w wywiadzie. Był na takiej głównej liście poszukiwanych oficerów. Naprawdę top ten. Więc ciągle ona miała wizyty panów u siebie i udało się jej nie tylko jakoś tak przetrwać ten ciężki czas, kiedy stała sama z dziećmi, ale również i kiedy już nawiązali kontakt i najbardziej intensywna korespondencja, to zaledwie kilkanaście listów, miała miejsce, kiedy Antoni był w obozie, to mimo wszystko swoją inteligencją, na przykład udało jej się przesłać jakieś kostce mydła, zdjęcia synów. Także robiła takie niestandardowe zupełnie akcje przez cały ten czas.
Rzeczywiście, czytając książkę, pani także wspomniała o tym wątku, powiedzmy, rodzinnym, właśnie o żonie Jadwidze, o synach Antoniego Paluta. I muszę przyznać, że Jadwiga była bardzo, można powiedzieć, dzielną kobietą, o czym pani także wspomniała, ponieważ na początku rzeczywiście nachodziło ją gestapo, szukali cały czas Antoniego, pytali się, gdzie on jest, jakie informacje otrzymał od niego. Jadwiga zawsze stanowczo mówiła, że nie wie, gdzie jest jej mąż. Pewnego czasu, gdy chyba koło roku 1944, Jadwiga dostawała często już wezwania wystawić się już osobiście na przesłuchaniach. I na jednym z takich przesłuchań właśnie zagrożono jej, że jeśli nie zdradzi miejsca przebywania swojego męża, albo gdziekolwiek zdradzi jego położenia, to ona i jej synowie albo zostaną rozstrzelani, albo trafią do Auschwitz. Jadwiga stanowczo powiedziała, że gdyby wiedziała, to by powiedziała, ale ona niestety nie wie. Oczywiście było to nieprawdą, ponieważ to, co już tutaj pani także tutaj wspomniała, że ona otrzymywała te informacje, otrzymywała od niego listy. Oczywiście te listy ze względu bezpieczeństwa nie były adresowane do niej, tylko do znajomych lub rodziny, która mieszkała w Warszawie. Jeśli już mówimy o takich losach w czasie II wojny światowej, wróćmy tutaj do Antoniego Paluta. Kiedy rzeczywiście ta, można powiedzieć, ewakuacja tego całego też biura szyfrów nastąpiła. Jak wyglądała właściwie droga i też losy Antoniego Paluta w czasie tej II wojny światowej?
Tak, po ewakuacji to była bardzo taka, to była no, niebywale stresująca akcja. Cała wywózka tego i sprzętu, bo przecież on musiał ewakuować nie tylko swoje biuro w Dwójce, ale również brał udział w ewakuacji fabryki, na której taśmach był sprzęt, były te kopie Enigmy. No po prostu no niewyobrażalna w ogóle sytuacja. Do tego musiał jeszcze szybko zorganizować coś, żeby rodzina mogła też uciec na wschód. Także tam zapakował ją do samochodu ze swoim kierowcą i wypuścił. Później wraz z całą ekipą trafił do Rumunii. Trafił do Rumunii, do takiego obozu dla jeńców Kalimanesti. To też jest, ja sobie pozwoliłam na taki większy opis tej sytuacji, korzystając ze wspomnień innych oficerów, bo to była no, niesamowita sytuacja, kiedy właśnie oficerowie trafiwszy tam, w zasadzie mieli taką dość, można powiedzieć, komfortową sytuację, bo mieli nawet żołd, mogli tam zostać, natomiast wszyscy oni marzyli tylko i wyłącznie o ucieczce. Na różne sposoby to się odbywało, naprawdę za wielkimi łapówkami wobec tej żandarmerii rumuńskiej. Tam oddawano samochody, tam to było wielkie korupcyjne przedsięwzięcie, o czym też może warto wspomnieć, jak właśnie oni się tam wydobywali na różne sposoby. Z takich ciekawostek tam tak były zorganizowane te ucieczki, że oni nie mogli uciekać oczywiście w strojach, w mundurach, więc był zamawiany jakiś krawiec, który tam przychodził, brał miarę, szył im ubrania cywilne. Antoni nie przebywał długo w tym obozie. Zdaje się, po kilku tygodniach już mu się udało wyjechać, oczywiście dzięki interwencji też Bertranda, który jak się dowiedział właśnie o tym, gdzie trafiła polska ekipa, to sam osobiście się tam nawet udał po tych, zdaje się, po matematyków. Jakoś tak było, że matematycy pierwsi dotarli do Paryża, a później Antoni z kilkoma osobami, takimi małymi grupkami dla bezpieczeństwa się przemieszczali. Trafił do Paryża właśnie pod skrzydła Bertranda, który postanowił jakby zrekonstruować trochę to biuro szyfrów polskie, wzbogaciwszy je o uciekinierów z Hiszpanii. I powstało najpierw PC Bruno pod Paryżem. Trochę na wzór, można powiedzieć, tych PYR, czyli też w pewnej bezpiecznej odległości od stolicy, no, żeby móc wznowić działalność dekryptażową, były przeszmuglowane te kopie Enigm. No, chciano jak najszybciej wystartować w ogóle z tą działalnością, głównie z obawy całkiem oczywistej, że Hitler lada moment przerzuci się na zachód i będzie atak na Paryż. I tak się też stało. W następnym roku, 10 czerwca, w związku z czym ten ośrodek został zlikwidowany i przeniesiony na południe Francji, ponieważ Francja zajęta była tak, można powiedzieć, w połowie, była podzielona na strefę okupacyjną i taką trochę bardziej wolną. I właśnie na samym południu, w okolicach Nicei powstał ośrodek Cadix, też tajny, absolutnie w jakimś wynajętym mini pałacyku, takiej większej willi. Ci ludzie no, rozpoczęli swoją działalność. Także Palut był jednym z członków tej kilkunastoosobowej ekipy. Miał tam różne zadania, między innymi bardzo ważne było to, żeby zabezpieczyć sobie sprzęt, bo tam były tylko dwie czy trzy sztuki tych kopii Enigm, a to był sprzęt non-stop eksploatowany. On się w każdej chwili mógł paść po prostu, więc taką ideą fix było znaleźć możliwość we Francji firmy, która będzie taką jakby awą, czy też tajnie coś będzie właśnie na podstawie tych wzorów produkować, to znaczy jedną wręcz z tych enigm rozmontowano i właśnie Parrot dokonał rysunków technicznych, ponieważ te właśnie zostały zniszczone w obawie przed wpadnięciem w ręce niemieckie, więc jakby był sprzęt, ale nie było tej technicznej rozryski, więc Antoni zajął się takim właśnie przygotowaniem technicznej właśnie dokumentacji, żeby produkować te urządzenia. No cały czas był takim właśnie wsparciem technicznym, bardzo silnym, inżynieryjnym w całej tej ekipie.
Także później, kiedy następuje jakby także ucieczka, próba przekroczenia granicy z Hiszpanią, Palot zostaje schwytany. Trafia także do obozu jeńskiego. Jak wygląda jego jakby dalsza droga?
Tak, no to jest jedno z takich no, tragiczniejszych, jeden z tragiczniejszych momentów, kiedy nie udaje się uciec, przedostać przez Pireneje do Anglii, do Hiszpanii, do Anglii, bo taki był plan. Bardzo mozolne to były działania i naprawdę jak pomyślimy sobie, że to była taka próba ucieczki przez góry, to nie była romantyczna przeprawa, to była po prostu ogromna, polegająca na przekupywaniu wielu, wielu, wielu strażników i operacja, po prostu taki jakby handel ludźmi to był, na wielką skalę przeprowadzany. I on wziął udział razem z całą tą ekipą właśnie w takiej próbie przedostawania się za opłatami różnymi przez wielu, wielu pośredników. Nie udało się to. Wpadł, trafił do obozu w Compiègne. I tam to był taki jakby przesiadkowy punkt, bo potem trafił do innego, ale właśnie w Compiègne znów przyczynił się niejako do pewnej niesłychanej akcji, którą tam rozkręcił Aleksander Stwiczyński, jeden z jego kolegów z dwójki, jeden z najlepszych agentów ofensywnych polskiego wywiadu, który trafił tam i natychmiast rozpoczął akcję kombinowania, jakby stamtąd uciec. Wymyślił sobie, że przekopie tunel, że dojdzie do przekopania tunelu i ucieczki. No w sytuacji no zupełnie wydawało się beznadziejnej, no będąc w obozie nagle takie przedsięwzięcie techniczne, no niesłychane. To, jak on zorganizował ludzi do wydobywania tej ziemi, tam były sekcje różne, jedni, nie wiem, przenosili ziemię do jakichś silników, drudzy te silniki gdzieś tam dalej przenosili. Wszystko w absolutnej tajności i w pewnym momencie zabrakło im po prostu takiego sprzętu, żeby dokładnie wyznaczyć kierunek przekopywania tego tunelu. I ktoś się zorientował, że widział u Antoniego Paluta kompas, któremu też się to udało jakoś przeszmuglować w osobistych rzeczach. I właśnie Spiczyński zwrócił się do Paluta o pożyczkę tegoż kompasu. Nawet ta rozmowa była taka trochę, wydawało się nieprzyjemna, bo Spiczyński tam cytuje wręcz. No, słyszałem, że ma pan, już nie pamiętam, czy byli po imieniu, kompas, a po co ci do cholery on? A on mówi, że właśnie lubię patrzeć, wiedzieć, w którym kierunku jest Warszawa. To tak powiedział metaforycznie. Nie sądzę, żeby Palut wiedział o tym, że taka akcja jest, bo gdyby wiedział, na pewno by się tam zaangażował, ale to też była jedna z najtajniejszych akcji. Dzięki temu kompasowi udało się wyznaczyć kierunek kopania, taki dobry, na skróty. No ale niestety była wpadka i Niemcy wykryli to przedsięwzięcie, tunelowe wręcz, można powiedzieć, nazwali w zasadzie tunelistami, bo to było wszystko no, genialnie zorganizowane, nawet z oświetleniem. Niestety jego szef też później tego przedsięwzięcia trafił do innego obozu. Palut został wywieziony do Sachsenhausen. I to jest już kolejny rozdział jego życia ostatni.
Wiem, że trafił tam do tego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen razem z właściwie współzałożycielem także firmy AWA, czyli Edwardem Fokczyńskim. Ale także myślę, że warto także wspomnieć, że pomimo przebywania w obozie, Antoni Palot także znalazł pewnego rodzaju sposób na walkę z Niemcami. W jaki sposób to się właściwie odbywało?
Tak, no pierwsze, to właśnie pokazuje całą niesamowitość tej osoby, to znaczy taką niezłomność, że nawet w sytuacji no, beznadziejnej jest jakaś nadzieja, że nie damy się. I właśnie on po pierwsze trafił, to warto powiedzieć, jaka była struktura tego obozu. Poza obozem głównym, ponieważ było to niedaleko fabryki bombowców Heinkel, tam Niemcy w pewnym momencie zaczęli angażować ludność i również więźniów do pracy w tej fabryce. Także powstał przy głównym obozie taki obóz, gdzie byli zatrudnieni robotnicy przymusowi w tej fabryce. I Palut, ponieważ on świetnie znał niemiecki, ale też szybko ujawnił swój taki smykałkę technologiczną, potrafił też no jakoś, myślę, tak zagadać, że od razu dostał pracę taką, która się nie pierwszemu lepszemu Polakowi tam trafiała. Wkupia się w łaski tych tam nadzorców. Trafia do na pewno do takiej sekcji, która robi próby, bada jakość komponentów, tych, które szły do wyrzutników bomb i tak sprytnie tam przekleja te kartki w tej kontroli, że te faktycznie, które nie powinny trafić na taśmę produkcyjną, jednak na nią trafiają. On doskonale wiedział, jak, ponieważ z mechaniką precyzyjną miał do czynienia od wczesnej młodości, wiedział, ile czasami może zrobić jeden milimetr w te czy we w te. Więc generalnie doprowadzał, to są relacje też jednego ze współwięźniów, który bezpośrednio już po wojnie opowiedział synowi Antoniego tę historię. Po prostu no, tworzył takie jakby taką, że tak powiem, fuszerkę, tak tam przesunięcia milimetrowe na taśmach produkcyjnych miały znaczenie później w funkcjonowaniu tych części. Oczywiście to trzeba było robić rozsądnie, żeby nie przesadzić i nagle nie może być tak, że wszystkie wyrzutniki przestaną działać, no bo wiadomo, że wszystko wyjdzie na jaw, więc tak z pewną taką rozwagą starał się psuć te urządzenia, te części do maszyn, do bombowców, które wiadomo, gdzie leciały i kogo zabijały.
Wiemy, że niestety los Antoniego Paluta zakończył się tragicznie. Zginął w czasie jednego z właśnie nalotów bombardowań alianckich, dokładnie 18 kwietnia 1944 roku. Czyli można powiedzieć, że Antoni Palut właściwie był młodym człowiekiem, a osiągnął w sumie tak krótkim życiu tak wiele sukcesów i właściwie zasług tutaj dla Polski, a przede wszystkim dla złamania szyfru maszyny szyfrującej Enigma. Także kiedy czytałam pani książkę, natrafiłam na takie właściwie dwie informacje. Chodzi o krewnych Antoniego Paluta. Przede wszystkim Sylwester, czyli bratanek Antoniego Paluta, także pracował w biurze szyfrów. Więc można powiedzieć, że takie tutaj, można powiedzieć, takie zdolności radiotechniczne były obecne w rodzinie, ale także syn Antoniego Paluta, młodszy syn Andrzej, również miał takie zacięcie radiotechniczne, także nawet miał firmę przez pewien czas. Później także był w Solidarności, także był jakby jednym z takich radiowców takiego radia właśnie w ramach Solidarności. No myślę, że jeśli mówimy tutaj o Antonim Palucie, na pewno chciałabym pani także zadać na sam koniec takie pytanie. Ja wiem, że on ma bardzo bogaty życiorys, powiedzmy tutaj o wielu jego dokonaniach, Ale jak pani zbierała materiały i pisała tą książkę, co panią najbardziej jakby zaintrygowało albo też najbardziej pani zainteresowało w postaci właśnie Antoniego Paluta? Oprócz tej jego działalności tutaj w biurze szyfrów.
Wydaje mi się, że jest wiele takich aspektów jego osoby, która mnie fascynuje. Przede wszystkim połączenie w jednej osobie wielu nie osobowości, to jest złe słowo, ale Antoni Palut łączył w sobie na przykład postać biznesmena, agenta, wcześniej żołnierza, tak? Były to różne jakby osobowości w jednym człowieku, ale również takie ciekawe połączenie. Trafiłam na taką informację właśnie pisząc książkę o tym, że był nawet nauczycielem kolonijnym. Dla dzieci, on działał w takich strukturach cały czas jeszcze, jak już przyjechał do Warszawy, cały czas o tej Wielkopolsce intensywnie myślał i pomagał. Oni mieli wszyscy, ci ludzie z Wielkopolski, którzy przyjechali do Warszawy, bardzo się tak mocno trzymali i sobie pomagali. Powstało nawet takie koło studentów Kresów Zachodnich, bo tak mówiono o tych obszarach, Kresy Zachodnie. On tam był prezesem tego stowarzyszenia, które później się przekształciło w inną organizację, w Związek Kresów Zachodnich, zdaje się. I to była niesamowita też organizacja, o której powiem parę słów, bo to jest ciekawe, że jak bardzo mimo odzyskania niepodległości wciąż starano się jednak monitorować sytuację, zwłaszcza na tych obszarach Śląska, Wielkopolski, Pomorza, gdzie agentura niemiecka była bardzo silna, ale też taka właśnie no, ruchy takie separatystyczne popierała. Polacy czuli się też w pewnym sensie zagrożeni i to ten związek tych Kresów Zachodnich monitorował wszelkie ruchy niemieckie na tych obszarach. Do tego stopnia, że był monitoring całej prasy, jaka się tam ukazywała. Były robione wycinki wszystkiego, co dotyczyło stosunków polsko-niemieckich. Oni robili taki wielki bryk, który był rozsyłany po urzędach, do wojska. Wszyscy musieli wiedzieć, co się tutaj dzieje. Także taka naprawdę czujność niesamowita. I on właśnie brał udział w tej, należał do tej organizacji. I co jeszcze ona robiła? Robiła takie kolonie dla dzieci, bo sporo też było Polaków wywiezionych do Niemiec i tam, i czy też dla dzieci ze Śląska, z biednych rodzin, były organizowane kolonie takie letnie. I Antoni był jednym z takich nauczycieli po prostu kolonijnych. Myślimy sobie, no jak on to łączył? Tu był agentem wywiadu, a tutaj był takim jakby kolonistą za słowo, takim nauczycielem kolonijnym. No przecież to takie dziwne. A tymczasem tak ważne było to, żeby te dzieci uchronić przed germanizacją, mimo odzyskania niepodległości, to jednak ten proces gdzieś tam był, że naprawdę te dzieci podejmowano z tak niesłychaną pompą. Tam najwyższe władze państwowe witały te dzieci, tam prezydentowa była na czele jakiegoś komitetu, oni wszystkie te dzieci wozili tam z fanfarami, dokarmiali, no po prostu dbali o to, żeby w tych dzieciach ta polskość kojarzyła się z czymś najlepszym. Naprawdę tam no, dramatyczne były momenty, kiedy te dzieci wracały z kolonii, kiedy naprawdę nie można ich było oderwać od jakichś mebli, bo one po prostu chciały zostać. Także on też miał taki epizod, że właśnie szkolił tych nauczycieli. Później najpierw był chyba sam pedagogiem, a potem też szkolił tych nauczycieli, którzy się opiekowali dziećmi. Także miał takie ciekawe odsłony swojej osobowości i to mnie też w nim jakoś tam wzruszyło.
Muszę powiedzieć, że po przeczytaniu książki, także muszę powiedzieć, że za to też dziękuję, zgromadziła Pani bardzo duży zasób także materiałów archiwalnych, ale również także zdjęć. Widziałam, że nawiązała Pani kontakt z rodziną. Wiem, że później także syn, starszy syn właściwie Antoniego Paluta, Jerzy, także próbował w ten sposób kultywować pamięć o swoim ojcu. Tutaj wspomnieliśmy o Andrzeju, który rzeczywiście jakby odziedziczył po nim te talenty radiotechniczne. Myślę, że właśnie historia Antoniego Paluta i to, w jaki sposób Pani to opisała, jest naprawdę godne uwagi, dlatego bardzo wszystkich zachęcam do przeczytania tej książki Pani Beaty Majchrowskiej, Więcej niż Enigma, historia Antoniego Paluta, bo to książka naprawdę godna polecenia i myślę, że wiele osób z Wielkopolski, ale nie tylko, powinna się zapoznać z biografią Antoniego Paluta, ponieważ jest on jakby swego rodzaju jednym z ojców właśnie sukcesu. Ja bardzo Pani dziękuję za tutaj przybycie, za to, że Pani przyjęła nasze zaproszenie i mogłyśmy porozmawiać o Antonim Palucie, który jest naprawdę nietuzinkową postacią, który pochodził z Wielkopolski, a dokładnie z Pobiedzisk. Bardzo Pani dziękuję.
Bardzo dziękuję. Zachęcam, będę robiła dodruk niewielkiej książki, drugie wydanie, takie jeszcze uzupełnione o te materiały archiwalne, które nie zdołały wejść, także jeszcze raz dziękuję serdecznie, było mi
miło. Ja również bardzo Pani dziękuję.
Porozmawiać.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia.